Współczesna architektura mikrousługowa wymusza fundamentalną zmianę paradygmatu. Przejście od reaktywnego gaszenia pożarów do predykcyjnego zarządzania ryzykiem. W systemach rozproszonych awaria przestała być punktowym defektem w kodzie. Stała się procesem probabilistycznym, wynikającym z nieliniowych korelacji między telemetrią operacyjną, strukturą kodu a kontekstem bezpieczeństwa. Skuteczny DevSecOps wymaga integracji wielowarstwowej obrony w potoku CI/ciąg dalszy. To tutaj modele statystyczne, takie jak analiza czynnikowa i regresja, oraz zaawansowane uczenie maszynowe pełnią rolę inteligentnych bramek decyzyjnych. Wykorzystuje się tu m.in. modele drzewiaste dla interpretowalności oraz temp learning do wykrywania złożonych anomalii czasowych. Główną tezą jest uznanie, że predykcja błędów nie zastępuje inżyniera, lecz redefiniuje jego rolę. Specjalista przestaje być heroicznym strażakiem, a staje się kuratorem pętli poznawczej, tak zwanym human in the loop. Dzięki temu błąd przestaje być niespodziewanym incydentem. Staje się mierzalnym ryzykiem, które można mitygować, zanim przełoży się na katastrofę operacyjną. Współczesna architektura mikrousługowa zmieniła znaczenie błędu oprogramowania. Awaria nie musi mieszkać w jednym miejscu. Może być relacją lub skutkiem przeciążonej kolejki i błędnej konfiguracji. Praca Deepaka Dharmy i Aamiruddina Seta opisuje przejście od reaktywnego usuwania awarii do predykcyjnego wykrywania ryzyka. System rozpoznaje własne symptomy przedkliniczne. Organizacja reaktywna pyta, co się zepsuło, a predykcyjna analizuje kombinacje sygnałów, które statystycznie zwiększają prawdopodobieństwo zakłócenia. To przejście od myślenia binarnego do stochastycznego. Tam, gdzie system złożony nie pozwala na pewność zegarmistrza, rozsądek wymaga rachunku prawdopodobieństwa. Tradycyjny monitoring rejestruje objawy, a predykcyjne wykrywanie błędów rekonstruuje ryzyko. To sztuka kontrolowanej niepewności. Fundamentem nowej logiki są metryki. W architekturze mikrousług analiza samego kodu nie wystarczy. To jak ocenianie zdrowia miasta po jakości cegieł w ratuszu. Dharma rozszerza pole obserwacji na fizjologię systemu. Od latency i error rate, po zdarzenia circuit breaker czy wiek obrazu bazowego. Niezawodność i bezpieczeństwo to dwie strony tej samej monety. Moduł niestabilny operacyjnie często okazuje się podatny na ataki. Stabilność w chmurze staje się zatem językiem bezpieczeństwa. Model regresyjny oparty na nadmiarze zmiennych gubi stabilność interpretacyjną. Tutaj kluczowa staje się analiza czynnikowa. Redukuje ona skorelowane metryki do zmiennych ukrytych, które mogą być sensownym wejściem dla regresji. Software Fault Prediction staje się w ten sposób językiem instytucjonalnej przezorności. Nie wolno jednak mylić predykcji z automatycznym wyrokiem. Człowiek musi pozostać w pętli decyzyjnej. Wyjaśnialność nie jest luksusem etycznym, lecz warunkiem operacyjnego zaufania. Predykcyjne wykrywanie błędów ma być reformą pracy ograniczającą nocne alarmy. Dojrzałość wymaga uznania, że predykcja błędów nie zaczyna się od modelu, lecz od organizacji. Narzędzie sztucznej inteligencji przyspieszy diagnozę, ale nie zastąpi kultury, która chce diagnozować. Dane muszą zostać oczyszczone i wprowadzone do modelu zdolnego odróżnić szum od sygnału. Tradycyjne metryki kodu nie wystarczają w świecie mikrousług. Metryki operacyjne oraz kontekstowe ujawniają zachowanie systemu w czasie i ryzyka łańcucha dostaw. Tu kryje się różnica między monitoringiem a predykcją. Klasyczny monitoring pyta jedynie o przekroczenie progu. Systemy rozproszone rzadko psują się w sposób liniowy. Awaria to często koniunkcja wielu łagodnych odchyleń. Należy przejść od metryk pojedynczych do kompozytowych. Predykcyjny DevSecOps dąży do zbudowania medycyny systemów cyfrowych. Wiele metryk to przejaw jednego zjawiska. Strukturalnej złożoności. Jeśli model traktuje je osobno, pojawia się współliniowość. Czyli silna korelacja zmienna. To prowadzi do błędnych decyzji i niestabilności systemu. Rozwiązaniem jest analiza czynnikowa. Pozwala ona wydobyć głębsze czynniki, takie jak złożoność czy intensywność sprzężeń, zamiast operować chaosem wskaźników. Dopiero wtedy regresja wielokrotna odzyskuje sens, stając się przejrzystym narzędziem, które naśladuje rzeczywiste rozumowanie inżyniera. Predykcja bez wyjaśnienia nie buduje kultury odpowiedzialności. Tu pojawia się pojęcie RIX-CURE, czyli punktowego wyniku ryzyka. Jego celem jest generowanie wartości decyzyjnej i określenie, czy dana zmiana należy do kategorii niskiego, średniego czy wysokiego ryzyka. Ciekawszy jest Release Confidence Index, czyli syntetyczny wskaźnik zaufania do wydania. Powinien on uwzględniać m.in. historię defektów, jakość testów oraz aktualne sygnały telemetryczne. Rick Skure zmienia potok wdrożeniowy w system warunkowej racjonalności. Zmiana o niskim ryzyku przechodzi szybko, średnie ryzyko może wymagać dodatkowych testów, a wysokie może oznaczać zatrzymanie procesu. Jest to istotne dla DevSecOps. Predykcyjny Rick Skure pozwala przesunąć uwagę tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. W praktyce oznacza to powstanie inteligentnych bramek bezpieczeństwa, które stają się mechanizmami oceny ryzyka. Progi decyzyjne są wyborem aksjologicznym. Matematyka dostarcza modelu, ale organizacja ustala granice odpowiedzialności. Metryki nie są neutralnym lustrem, lecz instrumentami wychowania instytucjonalnego. Organizacja staje się tym, co systematycznie mierzy i za co nagradza. Kluczowy jest tryb cienia, czyli sądów mode. Model predykcyjny najpierw winien działać pasywnie. Dopiero po osiągnięciu odpowiedniej jakości można powierzyć mu aktywną rolę. Niedojrzała instytucja reaguje dopiero na skandal, dojrzała obserwuje sygnały ostrzegawcze. W architekturze mikrousługowej ta różnica jest mierzalna, albo system redukuje koszty awarii, albo produkuje maszynerię reaktywnego chaosu. Metryki nie są dodatkiem do DevSecOps, są jego językiem poznawczym. Rick Skure i Release Confidence Index to skondensowane argumenty decyzyjne. Wielopoziomowa obrona oznacza predykcję wpisaną w potok Continuous integracją Continuous deployment. Przełom następuje wtedy, gdy wynik predykcyjny wpływa na pull request, build czy deployment. Według Deepaka Dharmy wielopoziomowa obrona polega na rozmieszczeniu mechanizmów wykrywania błędów w wielu punktach potoku. Pierwszą warstwą jest etap budowania. Realizuje to zasadę shift-luft, czyli przesunięcie rozpoznania ryzyka jak najwcześniej. Druga warstwa to etap testowania. Model anomalii pyta, czy układ wyników przypomina wzorzec poprzedzający realne defekty. Tu kluczową rolę gra uczenie maszynowe, co oznacza przejście od testowania jako listy warunków do obserwacji systemu w ruchu. Trzecia warstwa to etap wdrażania, gdzie predykcja staje się bramką decyzyjną. Wynik ryzyka determinuje ścieżkę od standardowego wdrożenia przez kanary rollout, aż po całkowitą blokadę produkcji. Rick Skure i Release Confidence Index stają się realnymi instrumentami zarządzania. System zarządza ryzykiem proporcjonalnie, co jest kluczowe dla biznesu. Dzięki temu bezpieczeństwo nie jest hamulcem, lecz inteligentnym systemem różnicowania. SP staje się wewnętrzną formą Threat Intelligence. Nie zastępuje ona klasycznych narzędzi bezpieczeństwa, lecz wskazuje, gdzie powinny one patrzeć w pierwszej kolejności. Predykcja umożliwia hierarchizację i podpowiada, gdzie uwaga człowieka ma najwyższą wartość krańcową. Kluczowe staje się podejście Policy as Code. Aby wynik predykcji sterował potokiem CI/CD, musi zostać zapisany w egzekwowalnych regułach. Narzędzia takie jak Open Policy Agent czy Caverno pozwalają zamienić zasady organizacji w automatyczne blokady. Warstwowa obrona wymaga połączenia danych z różnych źródeł. Predykcja nabiera sensu dopiero po połączeniu tych danych w jedną przestrzeń analityczną. Layered Defense staje się zatem narzędziem antysilosowym, które zmusza zespoły do pracy na wspólnym modelu ryzyka. Model predykcyjny nie jest produktem skończonym. Zjawisko Concept Drift lub Data Drift sprawia, że wczorajsza mądrość modelu staje się dzisiejszą pewnością siebie bez pokrycia. Jeśli organizacja nie monitoruje jakości modelu, system sam staje się awarią poznawczą. Niezbędna jest strategia Champion Challenger, gdzie nowy model musi wykazać przewagę przed przejęciem roli produkcyjnej. Wersjonowanie modeli i parametrów jest warunkiem audyt owalności. Wielopoziomowa obrona musi obejmować cały cykl życia modelu sztucznej inteligencji. Model predykcyjny powinien być trenowany, wersjonowany i monitorowany. To jest MLOPS wpisane w DevSecOps. Nie można powierzyć bezpieczeństwa narzędziu, którego niezawodności nikt nie mierzy. Predykcja w potoku nie może stać się wąskim gardłem. W produkcji liczy się trafność, opóźnienie, stabilność i skalowanie. Model, który spowalnia proces lub generuje nadmierne koszty infrastrukturalne, zostanie ominięty. Wielopoziomowa obrona to architektura techniczna i organizacyjna. Technicznie rozmieszcza mechanizmy predykcji w budowaniu, testach i runtime. Organizacyjnie dzieli odpowiedzialność między zespoły deweloperskie, bezpieczeństwa, operacji oraz inżynierów niezawodności systemów. Predykcja błędów ma wartość dopiero wtedy, gdy zostaje osadzona w procesie decyzyjnym. Nie wystarczy wiedzieć, że ryzyko rośnie. Trzeba mieć przygotowaną odpowiedź: zatrzymać, ograniczyć, przetestować lub wycofać. W dojrzałym DevSecOps nie chodzi o zastąpienie człowieka przez maszynę, ale o przeprojektowanie relacji między ludzkim osądem a mocą obliczeniową systemu. Maszyna widzi więcej danych i szybciej przetwarza korelacje. Natomiast człowiek rozumie kontekst, intencje zmiany i wagę biznesową. Człowieka należy chronić przed pracą mechaniczną, ale nie wolno usuwać go z decyzji wymagających rozumienia. Człowiek nadaje telemetrii znaczenie. Bez niego model widzi tylko ślady. Z nim zaczyna rozumieć sytuację. Narzędzia takie jak SHAW, LIML czy wizualizacje attention mają umożliwić przejście od arbitralnego wyniku do zrozumiałej rekomendacji. Wyjaśnialność jest mostem między trafnością statystyczną a odpowiedzialnością inżynierską. Bez XAI łatwo zbudować system formalnie zaawansowany, ale społecznie martwy. Może dojść do automatycznego konformizmu, gdzie człowiek przestaje myśleć, bo system powiedział. A gdy system się mył, nikt nie umie już wskazać, gdzie zaczęła się pomyłka. Wyjaśnialność pozwala odróżnić korelację użyteczną od podejrzanej. Wtedy XAI działa jak narzędzie audytu. Pokazuje nie tylko ryzyko systemu, ale i ryzyko ukryte w danych. Human in the loop. Człowiek w pętli. Nie może oznaczać rytualnego zatwierdzania wszystkiego. Dojrzały system tworzy triaż decyzji. Niskie ryzyko i wysoka pewność – automatyzuj. Średnie ryzyko – poinformuj i daj możliwość sprzeciwu. Wysokie ryzyko lub niska pewność – eskaluj do człowieka z pełnym uzasadnieniem. HITL nie jest hamulcem automatyzacji, lecz jej systemem krążenia. Taka selektywność chroni także przed wypaleniem. Dobry system to nie taki, który potrzebuje bohaterów, lecz taki, który nie produkuje konieczności ich występowania. HITL powinien redukować jałową pracę. Jeśli człowiek dostaje tylko przypadki graniczne i strategiczne, jego udział wzmacnia model. Wymaga to projektowania operator experience. Alert musi zawierać kontekst, poziom pewności i rekomendowane działania. W modelu HITL kluczowe są przypadki brzegowe. Autonomiczny system nie oznacza systemu bez kontroli, lecz takiego, który posiada jasno określone granice samodzielności i procedury eskalacji. To dojrzała delegacja oparta na kontrakcie zaufania. Wykonuj samodzielnie to, co jest powtarzalne i niskiego ryzyka. W pozostałych sprawach dostarcz uzasadnienie, ale decyzja należy do człowieka. Decyzje o progach i politykach powinny być wspólnie projektowane przez deweloperów, bezpieczeństwa, operacje i biznes. Wspólny model ryzyka pozwala zamienić konflikt w rozmowę o kosztach i akceptowalnej niepewności. W sektorach regulowanych HITL ułatwia utrzymanie śladu decyzyjnego. Ma to też znaczenie cybernetyczne, gdyż człowiek rozumiejący kontekst może zauważyć, że anomalia jest działaniem przeciwnika. HITL to architektura wzajemnej korekty. Model jest systematyczny i pamięta miliony przypadków. Człowiek jest kontekstowy i rozumie jeden wyjątek. Najlepsza formuła brzmi: automatyzuj rutynę, eskaluj niepewność, wyjaśniaj decyzje i nigdy nie myl autonomii z bezkarnością. Modele drzewiaste, takie jak XGBOST, LightGBM czy Random Forest, są pomostem między statystyką a złożonym uczeniem maszynowym. Dają zdolność modelowania nieliniowych interakcji przy zachowaniu przejrzystości. Modele te nie pytają tylko o wpływ jednej zmiennej, lecz o kombinację warunków prowadzące do awarii. Ich największą zaletą jest obsługa danych heterogenicznych, od liczb ciągłych i kategorii, po klasy podatności i metryki bezpieczeństwa. Modele drzewiaste radzą sobie z mieszaniną danych lepiej niż wiele klasycznych metod. Nie wymagają tak intensywnego przekształcania informacji jak modele liniowe, a jednocześnie potrafią uchwycić nieliniowość i interakcje między cechami. Dla praktyki DevSecOps oznacza to, że model może działać jako inteligentna bramka jakości i ryzyka. Na etapie pull requestu może ocenić, czy zmiana dotyka komponentu podatnego na defekty. Przy budowaniu uwzględni złożoność kodu i zależności. W fazie testów doda informacje o niestabilnych testach i regresjach. Natomiast przy wdrażaniu weźmie pod uwagę ekspozycję usługi, wyniki skanów CVE oraz historyczne awarie produkcyjne. Wynikiem może być konkretna decyzja: wymuś dodatkowy Peter Review, uruchom rozszerzone testy lub zatrzymaj wdrożenie. Praktyczna siła modeli drzewiastych polega na możliwości wyjaśnienia. Drzewa decyzyjne można interpretować przez analizę ważności cech, a modele zespołowe wspierać narzędziami takimi jak SHAW. Dzięki temu inżynier może zobaczyć, że największy wpływ na wynik miał duży code chór w krytycznej usłudze lub świeża zależność z podatnością bezpieczeństwa. Alert przestaje być krzykiem, a staje się argumentem. XGB OST jest tu szczególnie interesujący. Jego mechanizm gradient boosting polega na sekwencyjnym budowaniu drzew, z których każde kolejne koncentruje się na błędach poprzednich. Dobrze wdrożony XGB OST może stać się matematyczną wersją pamięci operacyjnej organizacji. Modele drzewiaste nie są jednak magicznym rozwiązaniem. Pierwszym problemem jest nierównowaga klas. Poważne błędy produkcyjne są rzadkie, więc model może osiągać pozornie świetną dokładność, przewidując niemal zawsze brak problemów. W predykcji błędów trzeba patrzeć na precision, recall i F1 score oraz stosować techniki ważenia klas lub nadpróbkowania. Drugim problemem jest jakość etykiet. Model uczony na źle sklasyfikowanych incydentach nie odziedziczy mądrości organizacji, lecz jej bałagan. Trzecim problemem jest dryf, ponieważ modele starzeją się wraz ze zmianą architektury systemu. Czwartym jest pokusa nadmiernej wiary w ważność cech, która wskazuje korelację, a niekoniecznie przyczynę. Modele drzewiaste dobrze wpisują się w poziom predykcyjny mapy dojrzałości DevSecOps. Mogą działać jako szybki i interpretowany filtr ryzyka. W praktyce system zbiera metryki zmiany. Model oblicza prawdopodobieństwo ryzyka, a potok CIMULUSTD podejmuje decyzje na podstawie polityk. Modele drzewiaste nadają się do rozmowy z biznesem, ponieważ pozwalają zachować intuicję warunków i konsekwencji. Są solidnym kręgosłupem, który pozwala wejść w predykcyjne myślenie bez skoku w czarną skrzynkę głębokiego uczenia. Jednak architektury mikrousługowe wytwarzają także wzorce, których nie da się łatwo zamknąć w zestawie cech. Tu pojawia się temp learning, który rozszerza pole widzenia. Modele głębokie potrafią uczyć się reprezentacji bezpośrednio z logów i sekwencji zdarzeń. Deep learning warto stosować tam, gdzie wnosi realną przewagę. Pierwszym obszarem jest analiza wielowymiarowych korelacji za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych, które wykrywają anomalne kształty w przestrzeni osadzeń logów. Drugim obszarem są sekwencje czasowe i sieci ISTM. Potrafią one rozpoznawać trendy rozwijające się przez minuty lub godziny, ostrzegając o awarii z wyprzedzeniem na podstawie trajektorii parametrów. Wdrożenie ISTM w DevSecOps wymaga dyscypliny operacyjnej. Model musi funkcjonować jako usługa inferencyjna zintegrowana z systemem obserwowalności. Właściwym wzorcem jest ten, w którym modele obliczają niestandardowe metryki, a następnie wystawiają je do Prometeusa i grafeny. Trzecim nurtem temp learningu są transformatory i mechanizmy uwagi. Ich wartość tkwi w zdolności do równoległego przetwarzania długich sekwencji oraz identyfikowania kluczowego kontekstu. W środowisku mikrousługowym jest to szczególnie przydatne przy analizie logów i rozproszonych śladów. Transformatory są kosztowne obliczeniowo, wymagają obszernych zbiorów danych oraz rygorystycznej walidacji. Deep learning świetnie rozpoznaje wzorce, lecz nie zawsze rozumie znaczenie. W DevSecOps wymusza to łączenie modeli głębokich z pętlą człowiekiem w pętli sterowania. Deep learning wyjątkowo dobrze sprawdza się w wykrywaniu anomalii. Kluczowe są autoenkodery. Autoenkoder uczy się rekonstruować dane wejściowe reprezentujące normalne działanie, gdy pojawia się anomalia, błąd rekonstrukcji rośnie. Modele głębokie analizują ślady rozproszone, by wykrywać wzorce degradacji przekraczające granice jednej usługi. W praktyce wdrożeniowej temp learning musi zostać osadzony w architekturze produkcyjnej jako mikroserwisy inferencyjne z jasno określonym sielą. Konieczny jest kompromis między złożonością a szybkością działania. Dojrzałość polega na architekturze hybrydowej. Największą wartość daje orkiestracja ich kompetencji. Organizacja potrzebuje metamodelu decyzyjnego albo polityk agregacji. Deep learning wzmacnia potrzebę rygorystycznego audytu danych. Większy zbiór nie gwarantuje lepszych wyników. Szczególnie groźny jest koncept drift, gdzie zmiana rozkładu danych może sprawić, że norma stanie się anomalią. Monitoring musi więc obejmować stabilność embeddingów oraz błędy rekonstrukcji. Kluczowym problemem pozostaje wyjaśnialność. Modele głębokie to często czarne skrzynki, dlatego w decyzjach o wysokiej stawce nie powinny mieć ostatniego słowa bez ludzkiej walidacji. Deep learning zmienia też analizę przyczyn źródłowych. AI nie zastąpi postmortem, ale redukuje przestrzeń poszukiwań. Wymaga to jednak nowych kompetencji na styku inżynierii oprogramowania i ML o pseudonim. W inżynierii wartość ma nie złożoność, lecz adekwatność. Deep learning musi funkcjonować w architekturze wielowarstwowej z monitoringiem i człowiekiem w pętli. najpotężniejszy algorytm nie zastąpi kultury odpowiedzialności. Model sztucznej inteligencji bez nadzoru człowieka staje się jedynie droższym sposobem na generowanie błędów. Prawdziwa dojrzałość technologiczna zaczyna się tam, gdzie przestajemy czcić skuteczność czarnych skrzynek, a budujemy zdrowe relacje między maszyną a inżynierem. W świecie mikrousług luksusem nie jest najnowszy model deep learningu, lecz odwaga, by zadać pytanie, czy naprawdę powinniśmy to wypuścić teraz?